Dobry wieczór. W dzisiejszym Arsenale Kultury witają Państwa Marcel Skierski i realizujący program Jarosław Pachczyński. W najbliższy wtorek, czyli 1 marca, obchodzimy Dzień Żołnierzy Wyklętych. A sami żołnierze wyklęci, kim byli, dlaczego budzą do dzisiaj jeszcze uzasadnione albo nie kontrowersje i jak należy ich upamiętniać. Zaczynajmy.
Arsenał Kultury.
A w dzisiejszym Arsenale Kultury rozmawiamy o żołnierzach wyklętych. W studiu witam historyka z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, pana Tomasza Cieślaka.
Dobry wieczór.
Oraz prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, pana Macieja Wiśniewskiego.
Dobry wieczór.
A w drugiej części audycji połączymy się z warszawskim artystą plakacistą, panem Wojciechem Korkuciem. Może zacznijmy od rzeczy podstawowej, czyli kim byli żołnierze wyklęci?
Żołnierze wyklęci byli żołnierzami, którzy po 1944 roku, czyli po zakończeniu okupacji niemieckiej na terenach Polski Wschodniej, podjęli nierówną walkę z Sowietami, z komunistycznym zniewoleniem, z formacjami komunistycznymi, NKWD przede wszystkim, ale także UB, które pacyfikowały głównie jeszcze w 1944 roku tereny Polski Wschodniej. Przede wszystkim reprezentowali oni żołnierzy Armii Krajowej, a także Narodowych Sił Zbrojnych, czyli żołnierzy, którzy walczyli z Niemcami o wolną Polskę i żołnierzy, którzy byli przez komunistów prześladowani. I to właśnie te prześladowania były bezpośrednim powodem, dlaczego żołnierze wyklęci ponownie musieli chwycić za broń.
Jeżeli mówimy o prześladowaniach, to w stosunku do tak zwanych żołnierzy wyklętych używało się określenia polscy bandyci, mówi się właśnie żołnierze wyklęci, mówi się też żołnierze niezłomni. Czym się różnią te trzy określenia na tą samą grupę ludzi?
No myślę, że nie na dokładnie tą samą grupę ludzi. Bardziej tutaj mógłbym porównywać żołnierzy wyklętych i żołnierzy niezłomnych, bo to byli bohaterowie tego antykomunistycznego podziemia. Ale faktycznie niektórzy nadal w tych czasach, w dzisiejszych czasach, mimo daleko zaawansowanych badań nad tym tematem, są skłonni określać niektórych z przedstawicieli powojennego podziemia tym właśnie określeniem, które pan na początku użył.
I tutaj skąd to określenie się wzięło?
No przede wszystkim wzięło się z propagandy komunistycznej, która była uprawiana już praktycznie od samego początku, czyli walkę z tym mitem narodowo-wyzwoleńczym tych żołnierzy. I to właśnie propaganda komunistyczna, która przez wiele, wiele lat, kilkadziesiąt lat była dominowała tak w przestrzeni publicznej w okresie PRL-u, ale także w III Rzeczpospolitej. Ja pamiętam jeszcze dokładnie, jak studiowałem w latach 2000, to za bardzo i za wiele o żołnierzach niezłomnych nie mówiło się. Dopiero powstanie właśnie Instytutu Pamięci Narodowej w 1998 roku zmieniło tą sytuację i otwarcie archiwów bezpieki spowodowało, że ta wiedza o żołnierzach wyklętych jest teraz bardziej powszechna.
Używa pan zamiennie tych określeń żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. Czy możemy mówić o jakiejś różnicy? Jeżeli tak, to z czym ona się wiąże?
To określenie żołnierze wyklęci zostało użyte jeszcze w latach 90. przy okazji wystawy, którą zorganizowała Fundacja Republikańska. Ono przyjęło się w świadomości publicznej, także w popkulturze, ale ja bardziej byłbym zwolennikiem określania tych osób, które podjęły tę walkę po 1944 roku z komunistami, mianem osób niezłomnych, ale nie tylko żołnierzy, którzy walczyli w oddziałach partyzanckich, a takich było na początku 1945-1946 roku kilkadziesiąt tysięcy, 20-30 tysięcy, ale także ponad 200 tysięcy osób, współpracowników, którzy pomagali to podziemie niepodległościowe. Oni także są niezłomni. Niezłomnym jest także arcybiskup Baraniak, który tak naprawdę na jego barkach opierała się walka o polski kościół w latach 50. później.
Mówiliśmy o propagandzie komunistycznej, która odgrywała dużą rolę w poprzednim ustroju, jeżeli chodzi o formowanie się wiedzy, świadomości na temat antykomunistycznych ruchów podziemnych polskiego państwa. Skąd historyk, tak jak pan, czerpie wiedzę na temat żołnierzy wyklętych, wiedzę, którą możemy przypuszczać, że nie jest przepuszczona przez tą komunistyczną maszynkę propagandową?
No, jestem dosyć młodym historykiem. Jeszcze na studiach historycznych rozpocząłem pracę w Instytucie Pamięci Narodowej. Było to ponad 8 lat temu. I miałem okazję mieć dostęp do jeszcze wtedy ściśle tajnych materiałów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej, między innymi w Poznaniu, a wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa komunistycznego, głównie Urząd Bezpieczeństwa, ale także Służby Bezpieczeństwa. I właśnie z tych materiałów, wytworzonych przez same organy bezpieczeństwa, które nie zakładały, że te materiały kiedyś wpadną, powiedzmy w cudzysłowie, w ręce historyków w wolnej Polsce, bo PRL nie był wolną Polską, są na tyle ciekawe, na tyle wiarygodne i autentyczne. Oczywiście podejmujemy tutaj krytykę źródłową zewnętrzną i wewnętrzną, ale jest to bardzo specyficzny materiał, trudny, ale dający nam wiele odpowiedzi na to, co działo się w tamtych trudnych czasach.
Tutaj pan Tomasz Cieślak mówił, w jaki sposób zainteresował się tematem żołnierzy wyklętych. To samo pytanie skieruję do pana Macieja Wiśniewskiego. Skąd zainteresowanie tym tematem?
Zainteresowanie tematem właściwie jest wynikiem gdzieś kiedyś przypadkowego otarcia się o historię tych żołnierzy wyklętych, niezłomnych. A już taka duża kontynuacja z mojej strony przynajmniej była, jak dołączyłem do grupy, do dzisiaj zresztą istniejącej, która się przekształciła niedawno w stowarzyszenie, całkiem formalnie działające, wielkopolskich patriotów. I oni właśnie, ci ludzie, tuż po ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rozpoczęli w Poznaniu obchody tego dnia. Oni je zainicjowali. Początkowo była to bardzo skromna inicjacja. Wtedy ja jeszcze nie uczestniczyłem w tych obchodach. To było parę osób pod pomnikiem. Raz, że mało osób jeszcze o tym wiedziało. Naukowcy, historycy obawiali się wręcz tego tematu. I początkowo faktycznie ta historia, nagłaśnianie historii żołnierzy wyklętych, niezłomnych spotkało się z wyciszeniem, z taką metodą na całkowite wyciszenie, a przejdzie im. Kiedy jednak okazało się, że te historie wyklętych, niezłomnych porywają kolejnych ludzi, no rozpoczął się atak ze strony środowisk, dla których, no nie oszukujmy się, ludzie, którzy skorzystali na walce z tymi ludźmi, z wyniszczeniem ich de facto, dla nich uznanie ich za bohaterów narodowych oznacza stanięcie przed pytaniem, skoro oni są bohaterami, to kim my jesteśmy, kim są nasi przodkowie, z czego my czerpiemy korzyści, tak?
Jakby mógł pan jeszcze raz przypomnieć, o jakich latach mówimy tego ataku na pańskie środowisko?
To było jeszcze na długo przed ustanowieniem Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Możemy to podzielić, całą tą historię.
Który ustanowiono w 2011 roku, tak?
Tak. Całą historię możemy podzielić na takie etap. Pierwszy etap. Pierwszy etap to oczywiście lata powojenne, aż do 89 roku. Po 89 roku zaczynają co odważniejsi ludzie, a może też tacy, którzy nie doznali zastraszenia i nie wiedzieli, z czym się wiąże ta historia, głosić biografię wyklętych, głosić, że byli tacy ludzie, że walczyli o wolną Polskę i że zostali gdzieś zakopani i mieliśmy o nich zapomnieć. Była cisza. Potem, kiedy to zbyt narastało, to było gdzieś parę lat po 89 roku, no to zaczął się atak, że to jednak bandyci i nie wolno o nich mówić dobrze, bo to są bardzo negatywne postacie. Potem zaczęła się wśród młodzieży i to był taki okres, kiedy właściwie ten atak wywołał szersze zainteresowanie, paradoksalnie. Ludzie zaczęli się interesować tymi historiami. To był bardzo pozytywny okres zdobywania wiedzy przez wielu ludzi. Następnym takim etapem to jest przeniknięcie tego do, można to nazwać, do warstwy popkultury. Stała się moda na wyklętych. Młodzi ludzie szczególnie zaczęli chodzić w koszulkach z wyklętymi. Tego już się nie dało powstrzymać. Z jednej strony bardzo pozytywne zjawisko, bo to już się rozlało. Tak jak powiedziałem, nie dało się już tego powstrzymać i ten atak też przycichł. Ci ludzie zauważyli, że no nie mają w tym momencie szans, zamilkli. Natomiast ta moda, no jak każda popkultura, miała taki negatywny aspekt, że była powierzchowna. Wtedy mniej więcej, to było krótko przed ustanowieniem Dnia Żołnierzy Wyklętych, Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, on zaczął następny etap. Już takiego upaństwowienia tej historii, tych ludzi, badań nad ich losami. Ze strony atakujących nadal cisza. No, popkultura coraz bardziej się rozwija. Natomiast zaczyna to troszeczkę powszednieć. Znowu negatywne zjawisko. I teraz myślę, że jesteśmy w takim czasie, kiedy jest znowu dla nas zadanie, dla nas, którzy jesteśmy zafascynowani tymi historiami, bo to są historie naprawdę wspaniałych ludzi, aby powrócić do naświetlania właśnie ich biografii, ich twórczości, często więziennej, ich twórczości też takiej w podziemiu. To są teksty, które naprawdę poruszają, a są do dzisiaj bardzo mało znane. I jednocześnie jakby ta strona druga, dla której historia wyklętych, ich przywrócenie im należnego miejsca jest z kolei właśnie tym pytaniem, skoro oni są bohaterami, to kim my, kim nasze środowisko jest, wyczuło, tak mi się wydaje, że może właśnie wyczuło słabość tego popkulturowego podejścia do sprawy historii żołnierzy wyklętych, niezłomnych i przypuściło atak. Zaczęło wyszukiwać słabości. No jesteśmy tylko ludźmi, oni też byli tylko ludźmi jeszcze w bardzo specyficznych czasach, których my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. I teraz wyszukiwanie słabości, słabych punktów, wyolbrzymianie.
Jeżeli mówimy już o popkulturze, to zapytajmy zawodowego historyka, pana Tomasza Cieślaka, jak to jest z tym przenikaniem żołnierzy wyklętych do popkultury?
Jeżeli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, można powiedzieć, ramię w ramię z Muzeum Powstania Warszawskiego jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o prezentowanie nowych form, prezentowanie historii w nowych formach. I takim naszym sztandarowym produktem są oczywiście komiksy. Komiksy to są różne serie komiksów, między innymi Wilcze Tropy. I tam właśnie przedstawiamy takie w formie bardzo popularnej historię najbardziej wybitnych przedstawicieli podziemia niepodległościowego.
Czy takie bardzo popularne formy cieszą się popularnością?
Bardzo, bardzo, zdecydowanie najbardziej.
Wydajemy także kalendarze z żołnierzami wyklętymi w Pinki. Bardzo dużo takich materiałów, które trafiają głównie do najmłodszych. Oprócz tych publikacji stricte naukowych, bo na tym też opiera się nasza praca. To jest ta właśnie ta główna praca, ta najtrudniejsza. Ale także później, korzystając z tych wyników, tych badań, właśnie chcemy zachęcić jak najmłodszych młodych ludzi po to, żeby zainteresowali się żołnierzami wyklętymi. I właśnie takie komiksy są tego najlepszym przykładem.
Jeżeli chodzi o zainteresowanie się takie z zakresu popkultury, które później też przekłada się na krytykę tego zjawiska, to istnieją też kontrowersje związane z niektórymi postaciami utożsamianymi z żołnierzami wyklętymi. Tutaj mam na myśli chociażby Romualda Rajsa Burego, który oskarżany jest o zbrodnie we wsi Zaleszany w województwie podlaskim. O co chodziło w tym wydarzeniu?
No właśnie, Romuald Reisbury jest teraz taką postacią, która stała się najbardziej atakowana przez te środowiska, które są wrogie w ogóle pamięci podziemia niepodległościowego. Jest to partyzant, jest to dowódca partyzancki, podkomendny jeszcze z 45 roku majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, czyli jednego z najwybitniejszych żołnierzy podziemia niepodległościowego, który działał głównie też w województwie oczywiście wileńskim, przedwojennym wileńskim, ale także na Białostoczyźnie. Romuald Reisbury jest też legendą podziemia antyniemieckiego. Działał w 3. Brygadzie Wileńskiej. Ma bardzo duże zasługi dla walki niepodległościowej. I faktycznie wokół...
Na Podlasiu oskarżany jest o ludobójstwo.
O ludobójstwo. Także... Na pewno pan mówi opinii prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej, pana Szyskiego, która cały czas widnieje na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Faktycznie taka opinia o tym, że jego działania miały znamiona ludobójstwa, powstała. Powstała w 2005 roku. Jej autorem jest jeden z prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Ale jest to opinia. Jest to opinia w ramach śledztwa, które zostało zawieszone. Ale nas obowiązuje cały czas wyrok z 1995 roku. Wyrok Wojskowego Sądu Okręgu Wojskowego, który uznał ten wyrok wydany przez komunistów, którzy skazali Burego na karę śmierci, za nieważny. I kontrowersje wokół tej postaci narosły w ramach prowadzonych przez niego operacji na Podlasiu wobec często białoruskich wsi. Wówczas nie był już podkomendnym majora Łupaszki, wstąpił do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i dostał od swojego przełożonego dowódcy rozkaz pacyfikacji tych bardzo skomunizowanych i antypolskich wsi i regionu. No i w ramach tych działań często w takim stanie wyższej konieczności, no niestety dochodziło do różnych nieprzewidzianych wypadków. Ginęli także ludzie, paliły się też wioski. Bardzo taką kontrowersyjną, jeżeli mogę użyć takiego słowa, sprawą jest zlikwidowanie około 30 furmanów białoruskich, prawosławnych. Wokół tej sprawy narosło wiele legend, ale myślę, że tutaj tą sprawę warto też poddać pod dyskusję i przeczytać książkę Michała Ostapiuka, Komendant Bury. Myślę, że tam właśnie pan Ostapiuk bardzo dobrze tę sprawę wyjaśnia.
Czy na dzień dzisiejszy wiemy coś więcej? No tutaj padło takie oskarżenie dość mocne o zabójstwo 30 ludzi, o odpowiedzialność zabójstwa 30 ludzi. Czy na ten sposób jesteśmy w stanie wybronić Romualda Rajsa?
To znaczy, pamiętajmy o specyfice tego regionu. Przede wszystkim ten region, Białostoczyzna, jest bardzo specyficzny z racji tego, że zamieszkiwała głównie jego ludność też białoruska, która była wroga wobec ludności polskiej i tak naprawdę była zdecydowana, żeby ten region nie należał do Polski. Mało tego, była bardzo często skomunizowana. Wielu z członków tej społeczności współpracowało z komunistami, a jeżeli mówimy właśnie tutaj o właśnie konkretnie o tych furmanach, to są podejrzenia, że współpracowali także z NKWD i ta sytuacja z ich zlikwidowania no, jest osadzona w konkretnych wydarzeniach właśnie z tego okresu. Także to nie jest tak, że dowódca partyzancki tak po prostu likwiduje na przykład tych właśnie furmanów. On musiał podjąć taką, a nie inną decyzję wynikającą z takich, a nie innych okoliczności, które w tym momencie uznał za stosowne. A tutaj mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że oni po prostu współpracowali także z NKWD i wzięli oddział partyzancki Burego po prostu za oddział komunistyczny.
Dopytam się pana Macieja Wiśniewskiego, który też z pewnością ma jakąś opinię na temat tych kontrowersji tutaj ucieleśnionych w postaci Romualda Rajsa i tych działań, o które jest oskarżany.
Tak jak tutaj kolega wspomniał, no, który jest fachowcem, historykiem, więc nie mnie się do niego przyrównywać, jeżeli chodzi o wiedzę. No, Romuald Rajs był dowódcą jednostki o charakterze de facto wojskowej.
Ja może trochę sprecyzuję moje pytanie. W jaki sposób odpowiadać ludziom dzisiaj, którzy oskarżają żołnierzy wyklętych o różne zbrodnie lub działanie wątpliwe moralnie? W jaki sposób odpowiadać?
Po pierwsze, troszeczkę już do tego nawiązałem. No, każdy jest człowiekiem i popełnia błędy. Natomiast już pomijając, chciałem powiedzieć, że on wykonał rozkazy i tak dalej. Dobrze, to może być nietrafne tłumaczenie, ale donos do NKWD oznaczał w tamtych czasach śmierć na tego, którego donos dotyczył. Jeżeli tych 30 furmanów współpracowało z NKWD, to zakończenie ich pracy dla tej wrogiej Polsce formacji oznaczało uratowanie wielokroć więcej żyć polskich. Jednocześnie nie było innego sposobu dla partyzantów i dla samego Burego do zakończenia ich pracy niż niestety likwidacja. Oni nie mieli więzień do swojej dyspozycji, nie mogli ich odseparować, nie mogli w ten sposób zakończyć ich wrogiej, szkodliwej działalności. A pamiętajmy, w tych czasach donos do NKWD bez jakichś tam wielkich weryfikacji najczęściej kończył się śmiercią tego, na którego doniesiono, szczególnie jeśli to byli zaufani współpracownicy NKWD. To musimy brać pod uwagę, że te likwidacje miały, te działania miały na celu ochronić ludność polską przed ich skutkami tych działań.
Może nieco trywializując, ale mówimy tutaj o wyjątkowych warunkach, w których działali żołnierze wyklęci. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób funkcjonowali na co dzień. Czy możemy wskazać, jak wyglądała codzienność żołnierzy wyklętych, tych formacji, którzy poukrywani w lasach walczyli z komunistycznym oprawcą?
Z naszego punktu widzenia dzisiaj bardzo trudno jest zrozumieć, w jakich oni warunkach funkcjonowali. Też bardzo łatwo nam jest oceniać i wyciągać wnioski, siedząc także tutaj w studiu, ale chciałbym nawiązać właśnie do może jednego z takich najbardziej znanych żołnierzy wyklętych z Wielkopolski, czyli Jana Kępińskiego-Błyska, który działał na terenie powiatu ostrowskiego, na terenie południowej Wielkopolski i niewątpliwie w 1945 roku, kiedy działał, cieszył się jego oddział, jego działalność, bo on był przedstawicielem według ludności, według Polaków, legalnej władzy. Był żołnierzem Armii Krajowej, a także Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej Walta i cieszył się wówczas niesłabnącą popularnością. Ludność traktowała go po prostu jako przedstawiciela tej władzy. Jednak właśnie propaganda komunistyczna po latach spowodowała, że dzisiaj w tym samym regionie Jan Kępiński musi walczyć o swoją pamięć, a zapłacił za swoją działalność po prostu śmiercią. W Wielkopolsce na przykład nie było takich zwartych kompleksów leśnych, dlatego partyzanci musieli polegać na pomocy szerokiej siatki współpracowników, kwaterowali na kwaterach, a nie w lesie, jak to się powszechnie odbywało na terenach Polski Wschodniej. Dlatego też tutaj w Wielkopolsce musieli liczyć na powszechne poparcie i tak też było. Ta ich działalność, kiedy byli zaszczuci, później już w kolejnych latach, w 46, 47 i późniejszych latach, ich sytuacja była coraz tragiczniejsza. Musieli dokonywać bardzo trudnych wyborów, żeby przetrwać, żeby przeżyć. Coraz więcej w terenie było także współpracowników bezpieki, którzy, tak jak tutaj pan powiedział, byli bezwzględnie likwidowani, bo dzięki temu ci żołnierze mogli jeszcze dalej funkcjonować i przetrwać w terenie. No niestety donos właśnie do NKWD czy Urzędu Bezpieczeństwa często skutkował, tak jak w przypadku Zdzisława Brońskiego, uskoka po prostu śmiercią. Także te warunki były ekstremalne i musimy o tym pamiętać. I faktem jest niezaprzeczalnym, że oni walczyli o wolną i suwerenną Polskę. I bardziej powinniśmy się skupić po co i o kogo i o co walczyli komuniści, bo w 40-tych latach na początku nie cieszyli się zbyt dużą popularnością. Mało tego, w przedwojennej Polsce nie cieszyli się praktycznie, tutaj przynajmniej w Wielkopolsce, żadną popularnością, nie posiadając praktycznie żadnych struktur. Także zadajmy sobie może najpierw pytanie, kto w tym samym konflikcie był stroną ofensywną, kto był przedstawicielem legalnej władzy, a kto sfałszował wybory w 1947 roku, kto wcześniej sfałszował referendum w 1946. I myślę, że tutaj pole dyskusji powinno także odbywać się na tym poziomie.
Już o tym nieco mówiliśmy, ale jakie było przyjęcie wśród ludności nieuzbrojonej, żołnierzy wyklętych? To znaczy, czy można uogólnić, że oni raczej w większości wspierali partyzantkę ukrywaną po lasach, czy jednak nie?
No trudno w ogóle w historii uogólniać, ale możemy powiedzieć o pewnych zjawiskach. To zależy oczywiście od regionów. To zależy, gdzie partyzantka antyniemiecka, akowska czy narodowa była silna, gdzie wielu z tych partyzantów właśnie służyło w tych oddziałach. I tak na przykład na Lubelszczyźnie, gdzie sytuacja była bardzo trudna, ekstremalnie trudna, ponieważ w 1944 roku komuniści przecież tam stacjonowali przez ładne pół roku. Mówię tutaj oczywiście o wojskach sowieckich, radzieckich. Wtedy podziemie antyniemieckie zeszło do podziemia, głębiej do konspiracji i gdyby nie współpraca właśnie tych wszystkich ludzi, którzy wspierali te oddziały, to w ciągu praktycznie krótkiego czasu zostaliby oni zdekonspirowani. Tak jak mówię, to zależało od sytuacji. Tam, gdzie ta współpraca z komunistami była większa, te oddziały miały trudniejsze zadanie. Specyficzna sytuacja panowała na terenach, które, czy na Pomorzu Gdańskim, tak, czyli na terenach tutaj ziem odzyskanych, które były dopiero co zasiedlane, ale tutaj w Wielkopolsce. Mogę powiedzieć tak, że odpowiedzią na to są wyniki referendum w 1946 roku, referendum sfałszowanego przez komunistów, na co mamy bezsprzeczne dowody. I te wyniki pokazują, że w 1946 roku stronę niepodległościową popierało ponad 80 kilka procent osób. I to pokazuje właśnie, może jest i też odpowiedzią na pana pytanie, kogo w tym czasie Polacy po prostu popierali. Ale oczywiście takie realne udzielenie poparcia oddziałowi partyzanckiemu często groziło śmiercią tych, którzy go ukrywali. Często pacyfikacje komunistyczne po prostu paliły takie wsie, czy paliły takie zabudowania. I to było też aktem wielkiej odwagi przyjąć pod dach żołnierzy strudzonych, głodnych, zaopatrzyć ich czy odziać. I uważam, że o tym też powinniśmy bardzo pamiętać.
W tym momencie postawimy przecinek. Zapraszam państwa na krótką przerwę muzyczną, po której wrócimy do rozmowy o żołnierzach wyklętych.
Arsenał Kultury.
W dzisiejszym Arsenale Kultury rozmawiamy o żołnierzach wyklętych i zgodnie z zapowiedzią łączymy się z artystą plakacistą Wojciechem Korkuciem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam Państwa, witam Pana.
Pan Wojciech Korkuć rok temu otworzył wystawę w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej Lublin Zakorkowany i z tej okazji portal Fakt pisał o kontrowersjach, jakie ta wystawa wywołała. Pytanie do artysty, o jakich kontrowersjach mowa?
No, to są jakby stałe kontrowersje dotyczące plakatów mówiących o historii żołnierzy wyklętych, które tam były prezentowane, no ale tam były kontrowersje dotyczące plakatów, które protestowały przeciwko rosyjskiemu imperializmowi i które wzywały generalnie naszych sąsiadów za zachodniej granicy, czyli Niemców, do tego, że czas najwyższy, aby wypracować jakieś porozumienie dotyczące odszkodowań na rzecz Polski za straty wojenne za straty z II wojny światowej.
Wspomniany portal Fakt, pisząc o tej wystawie, wspomina, że na wystawie pokazał się plakat, tutaj cytuję, ze zbrodniarzem wojennym majorem Łupaszko. Moje pytanie do artysty, jaki jest odbiór pańskich plakatów?
No,
dotyczących
różny.
Żołnierzy wyklętych, dodam może, bo tutaj jakby w tym kontekście rozmawiamy.
Cykl plakatów dotyczących żołnierzy wyklętych był zrobiony w ramach stypendium ministra kultury, więc one były przez pół roku eksponowane w Warszawie, na ulicach Warszawy. No i powiem, że ten odbiór był różny. To znaczy niektórzy dzwonili i byli pod wielkim wrażeniem i bardzo dużo osób dziękowało, że tego typu plakaty zostały wyeksponowane. Zaznaczę, że te plakaty były robione na podstawie oryginalnych, dokumentalnych zdjęć, więc tam jak gdyby była minimalna taka ingerencja artystyczna, właściwie tylko zrobienie takiego koloru do tych zdjęć, które w większości były czarno-białe. A druga wersja kontrowersji, druga strona kontrowersji to była taka, że te plakaty były mocno niszczone, dewastowane i albo zrywane, albo były na nich właśnie dopisywane hasła typu mordercy, typu bandyci, tak jak to po prostu robiła przez cały PRL no, sowiecka propaganda polskimi rękoma, jakby można tak powiedzieć, prawda? Czyli, a plakaty miały charakter czysto informacyjny, żeby potencjalny przechodzień, bo one były właśnie kierowane do pieszych, mógł się zapoznać, stojąc, czekając na autobus, na tramwaj, kto to tak naprawdę był ten Łupaszko, o której się tak mówi, co on mniej więcej robi. To była taka prosta, taka synteza podstawowych informacji biograficznych na temat właśnie sześciu postaci, które na początek wybrałem, bo zamierzam ten cykl jeszcze kontynuować.
Dopytam się pana Macieja Wiśniewskiego, który w pierwszej części audycji mówił o powierzchownym traktowaniu pamięci o żołnierzach wyklętych. Czy takie praktyki jak wywieszanie w przestrzeni publicznej plakatów upamiętniających żołnierzy wyklętych wpisują się w takie powierzchowne traktowanie, czy jest to jednak pozytywna rzecz?
Jest to bardzo pozytywna rzecz. No, to jest pierwszy krok dla wielu ludzi do zainteresowania się. Plakat, krótki biogram, a nawet sam plakat z imieniem i nazwiskiem. Dzisiaj my żyjemy w świecie internetu, w świecie wszelkiego dostępu do informacji. Ktoś, kto zainteresuje się imieniem i nazwiskiem, jest w stanie wyszukać całą historię danej osoby. Powierzchowność, którą ja przedstawiłem jako jakiś negatywny przejaw, to zatrzymanie się na tym etapie koszulka z wyklętymi. Ale właśnie zapytany właściciel tej koszulki już nie będzie potrafił odpowiedzieć, a właściwie o co chodzi z tymi wyklętymi. Nie będzie potrafił obronić ich historii przed tymi, którzy wciąż ją atakują, bo tak jak powiedziałem, musimy to zaakceptować, że będzie duża grupa ludzi w Polsce, którzy nie będą w stanie zaakceptować prawdy o wyklętych i prawdy o tych, którzy tych ludzi usiłowali zniszczyć i wymazać z pamięci, z naszej zbiorowej pamięci, ponieważ wiedzieli...
Których mordowano dwa razy właściwie, bo najpierw fizycznie ich wymordowano, a potem zamordowano pamięć o nich.
Dokładnie tak.
Więc to jest dla niektórych osób, dla niektórych właśnie środowisk przerażające, bo jeżeli ich pamięć będzie czczona, oni będą pokazywani za wzór patriotyzmu, postawy obywatelskiej, postawy polskiej, no to po prostu odbędzie się kosztem jak gdyby całej tej opowieści w cudzysłowie o bohaterach Armii Ludowej, no, gdzie generalnie to na ten temat mówi świetnie Leszek Żebrowski, jest świetny historyk, który tak naprawdę zdradza tajemnicę kultu czy osiągnięć żołnierzy Polski Ludowej, gdzie naprawdę to jest po prostu jedno wielkie oszustwo. No, oni się tam posługują zdobyczami, wysadzaniem mostów, których nigdy nie było na mapie. No więc jakby to kult żołnierzy wyklętych, którzy generalnie oni zostali po to stworzeni na zlecenie Moskwy, żeby tak naprawdę wykończyć właśnie tutaj przywódcze czy najprawdziwsze środowisko patriotyczne, które właśnie reprezentowali żołnierze wyklęci. Oni właściwie po wojnie za to zostali zamordowani, bo oni mogliby stworzyć tutaj potężny opór i zorganizować ludzi. No oni właśnie za to zostali mordowani. Przecież to jakby nie było żadnego konkretnego zarzutu w stosunku do ich postawy w czasie wojny i do tego, co robili. Przecież tak generał Fielder Niel został po prostu pod pretekstem zamordowany po to, bo on stanowi zagrożenie dla władzy ludowej i tak dalej.
Gdyby ludzie znali historię żołnierzy wyklętych, niezłomnych w takim stopniu, na jaki te historie zasługują i jednocześnie gdyby znali prawdę o Armii Ludowej, nigdy nie byłby możliwy powrót tablicy ulicy Armii Ludowej w Warszawie. Nigdy nie był możliwy. Dlatego
dokładnie.
To obrazuje, jak wiele jeszcze jest w tej sprawie do zrobienia, do wykonania.
Dokładnie, też tak uważam.
Ja powrócę jeszcze tutaj z jednym pytaniem do pana Wojciecha Korkucia, który jako reprezentant środowiska artystycznego interesuje mnie pańskie zdanie na temat tego, czy artyści często podejmują tematy związane z podziemiem antykomunistycznym. Jak to wygląda w środowisku artystycznym?
No, ja się nie mogę wypowiedzieć za całe środowisko, bo gdyż ja nie mam możliwości technicznych i sytuacyjnych, żeby śledzić.
Interesuje mnie jakby to w takim zakresie, w jakim to do pana dociera, tak? Czy jest sporo artystów, którzy się zajmują tym tematem? Jak to wygląda?
Jest pewna grupa artystów, którzy się tym zajmują, ale to są artyści wyrzuceni poza nawias takiego mainstreamu artystycznego. Bo pewne takie kierunki, którymi artyści powinni się zajmować, jakby w cudzysłowie powinni, są określone przez jak gdyby dyrektywy polityczne. Jakby artyści są na użytek polityczny i jeżeli to jest powiązane ze sztuką zagraniczną, czyli zachodnią, no to mamy po prostu, to jest to samo, co się dzieje na tle polityki, jeżeli chodzi o polskie wybory do Parlamentu Europejskiego, do Parlamentu Krajowego, no to jest jakby, to jest ten sam kierunek myślenia, no, że postawa artysty ma być zgodna z poprawnością polityczną, na którą, jeżeli ktoś będzie poprawny politycznie, no to dostanie na to pieniądze, dostanie wsparcie, tylko że musi popierać te tendencje i obracać swoją wyobraźnię, która wspiera modne dzisiaj trendy kulturowe, polityczne, tak jak gender, tak jak tęczowe kolory, prawda, i tak dalej. To jest jakby bardzo, bardzo konkretne i bardzo namacalne. I oczywiście temat żołnierzy wyklętych do tego nie pasuje. No, nie pasuje do tej narracji, a często jak gdyby nawet koliduje, bo jeżeli wejdziemy na temat Holokaustu, który jest jakby w tym nurcie oficjalnej sztuki, którą Europa czy świat sobie życzy, no to żołnierze wypędzi nie pasują, bo przekazuje, że ich oprawcami były osoby, które miały pochodzenie żydowskie, no więc jakby to po prostu zupełnie nie pasuje, prawda?
A czy to jest
bardzo ciekawa
tak?
historia tak? z ostatniej perspektywy, co się dzieje, to opowiedzenie.
A czy to nie jest tak, że żołnierze wyklęci?
Prawo i przestrzeń, żeby to można było o tym mówić, a do końca tak naprawdę nie jest jeszcze to nam dane, że możemy o tym normalnie mówić. Wiesz, nad nami wisi, no, takie złote określenie antysemita, które jest po prostu nadużywane po wielokroć tego typu tematach.
A czy to nie jest tak, że taka tematyka związana z żołnierzami wyklętymi nie nadaje się do podejmowania przez artystów współczesnych w obrębie sztuki współczesnej?
No jeżeli Holokaust jak gdyby funkcjonuje w sztukach, nie wiem, filmowych, artystycznych, muzycznych, to dlaczego polska martyrologia ma do tego nie pasować? Czemu ona się, jak gdyby, znaczy, ona ma jakby inne oblicze, ma inną, jest to inna historia, ale po prostu, ale ja uważam, że jak najbardziej wokół tego można zrobić, może to być po prostu tematem artystycznym, zwłaszcza, że ten temat jest cały czas, tak jak tutaj mówił mój przedmówca, nie jest jeszcze znany. To jest temat cały czas, który można odkrywać. On ma cały czas jest zapotrzebowany na informacje, na odsłony, na interpretacje artystyczne, muzyczne, plastyczne i to cały czas czeka na to, żeby to odkrywać, ludziom pokazywać w różnych odcieniach artystycznych. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to są historie prawdziwe. To nie są historie, które są wyssane z palca, które są zrobione przez propagandystów na rzecz tłumu, który trzeba w jakiś sposób urobić, ulepić. To są prawdziwe historie, które dla mnie osobiście to jest tak jakby Polskę przedwojenną ktoś tak naprawdę zakopał pod ziemię i my staramy się ją odkopać i mieć w jakiś sposób kontynuację, kontakt z tą przedwojenną Polską, do której ja osobiście bardzo tęsknię, no. Bo nie tęsknię do Polski komunistycznej, tylko do Polski prawdziwej, suwerennej, taką, dzięki którym mamy takie postacie, mamy takich bohaterów, którzy walczyli dzielnie w Powstaniu Warszawskim, w wojnie obronnej Polski, którzy walczyli przeciwko bolszewikami, które stanowią o jakości i o wartości naszego państwa.
Już teraz może tak nieco podsumowując, bo cały czas rozmawiamy w takim sosie historycznym o żołnierzach wyklętych, ale zastanówmy się może jeszcze szybko, co żołnierze wyklęci mogą nam dzisiaj zaoferować swoim etosem, z przedstawieniem swojej postawy życiowej. Może o to zapytam pana Macieja Wiśniewskiego.
Pan Wojtek wspomniał o tym, że to jest ta przedwojenna Polska zakopana. Kiedyś usłyszałem taką alegorię z ust zresztą młodego, bardzo fajnie działającego patriotycznie człowieka, że człowiek znalazł ziarno, szatan mu je ukradł i zakopał w ziemi. Jego niecny cel skończył się tym, że to ziarno wykiełkowało i wypuściło plon stokrotny. Dla mnie osobiście ci żołnierze wyklęci niezłomni są takim ziarnem zakopanym przez komunistów w taki szatański sposób, które dzisiaj kiełkuje i dzisiaj jest dla nas takim zbawczym plonem, który może nas uratować przed popełnieniem błędów wynikających z szerzenia na terenie Polski tych samych ideologii, tylko zupełnie innymi metodami. Mam na myśli ideologie wywodzące się z filozofii marksizmu, Marx, Engels, u nas były szerzone one do tej pory metodami takimi brutalnymi, azjatyckimi, sowieckimi. Natomiast Zachód został poddany szerzeniu tych samych ideologii metodami kulturowymi. Tam właśnie jest ten front teraz walki o nasze dusze. Żołnierze wyklęci pokazują nam, jak walczyć o wartości, co jest właśnie wartością, co jest ważne i jak wiele warto do nich, dla tych wartości poświęcić, a przede wszystkim ich filozofia życia, jeżeli właśnie poznamy te utwory, które oni, treści, które oni zapisali, czy podczas walki w podziemiu, czy tak jak Łukasz Ciepliński Pług już w celi śmierci, Grypsy do żony i syna, to ich postawa wykracza w ogóle poza śmierć. Dla nich to są ludzie całkowicie świadomi tego, na co się decydują, i oni opisują śmierć jako coś, co nie jest czymś ostatecznym, a życie jest czymś, co warto poświęcić dla idei, żeby móc spojrzeć w tej ostatniej chwili bez strachu na swoją przeszłość, bez wstrętu na swoją przeszłość i bez strachu na tą przyszłość, która jest końcem życia na tym świecie. To przecież pisał Rotmistrz Pilecki, żyłem tak, aby w ostatniej chwili, w chwili śmierci właśnie nie bać się. To jest potężne przesłanie, szczególnie dla młodych ludzi.
I myślę, że ten cytat Rotmistrza Pileckiego posłuży nam za motto dzisiejszej audycji. Serdecznie dziękuję. O żołnierzach wyklętych rozmawiałem dzisiaj z panem Tomaszem Cieślakiem.
Dziękuję bardzo.
Panem Maciejem Wiśniewskim.
Dziękuję bardzo.
Oraz panem Wojciechem Korkuciem.
Dziękuję, kłaniam się bardzo nisko.
Do usłyszenia za tydzień.
Arsenał Kultury.